Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milcarek. Dzisiaj będziemy rozmawiali o Kościele i cywilizacji. To jest temat, który w naszej audycji co jakiś czas wraca, relacja Kościoła, kultury, Kościoła, cywilizacji, bo ten temat jakoś nas dręczy, tak? Jest tyle różnych spraw, tyle różnych w związku z tym dyskusji, jak się Kościół, czy ma się do cywilizacji, ma się mieszać do cywilizacji, do polityki, do życia społecznego, czy ma stać z boku. Wracamy dzisiaj do tego tematu, a przewodnikiem w dzisiejszym konwersatorium, moim i Państwa gościem jest ksiądz profesor Zygmunt Zieliński, historyk, no, autor znanej książki Papiestwo ostatnich dwóch wieków, ale także również innych publikacji z historii Kościoła, właśnie z powodu również wyrażonych w tych publikacjach, no, wyrażonego zainteresowania, żywego zainteresowania autora tym zagadnieniem spajania się wiary i cywilizacji. Chciałbym dzisiaj o to zapytać. Księże profesorze, słyszymy, i to czasami z bardzo pobożnych ust, różnych świętych ust, że najlepiej, jeśli Kościół się będzie trzymał na dystans, z dala, że najlepsze czasy dla Kościoła to były czasy dystansu, katakumb, oddzielenia od kultury, od nurtu tworzenia cywilizacji. Czy z perspektywy historyka można powiedzieć, że dla Kościoła przybliżanie się to od Konstantyna i później to jest po prostu wyłącznie ryzyko i wyłącznie zagrożenie, czy to jest jednak coś bardzo owocnego, potrzebnego?
Mnie to zawsze tak bardzo dręczą takie podstawowe pytania, kiedy ktoś mówi na przykład o demokracji, o cywilizacji, powiedzmy sobie, co to jest cywilizacja? No bo to trzeba jakoś zdefiniować, chociażby najogólniej, żeby móc coś powiedzieć na ten temat. W naszych pojęciach nam współczesnych, no ja, jeśli chodzi o mnie, współczesne pojęcia, to jest to dość rozciągliwy termin, bo one rozprzestrzeniają na mniej więcej 60 i więcej lat.
Długie trwanie.
Tak, 60 lat jestem księdzem, a przecież i przedtem już też coś tam rozumiałem i o czymś tam myślałem. Nie? Więc to się zmienia trochę. Myśmy kiedyś uważali, cywilizacja to jest postęp, który urządza człowieka w świecie w jakiś sposób. To będzie obok, dajmy na to, środków przekazu i wyrazu, jakimi człowiek dysponuje, będzie to też łazienka z przyległościami i tak dalej. Dzisiaj chyba cywilizację trzeba by pojmować trochę inaczej, dlatego że wchodzi jednak, jakby nie było, bardzo silnie ten czynnik ideologiczny i światopoglądowy. Aha. To nie ma dwóch zdań. Dzisiaj właściwie cywilizacja, jeśli ją określić bez uwzględnienia tych kryteriów dwóch, powiedzmy, no to właściwie nie wiadomo, co to jest, powiedzmy. To może być równie dobrze bomba matka, jaką niedawno odpalono tam gdzieś, jak i precyzyjny aparat do leczenia jakichś tam schorzeń i tak dalej. Kościół w stosunku do tej cywilizacji, ja nie powiedziałbym, że ma dystans, dlatego że właściwie tak idąc poprzez historię, no to gro tych myślicieli, wynalazców, którzy torowali cywilizacji drogę, no to byli duchowni. Przecież cała medycyna właściwie kiedyś w średniowieczu była w rękach duchownych. Duchowny studiował, to wiadomo było te cztery wydziały, więc ten studiował medycynę na uniwersytecie i potem gdzieś praktykował na jakimś dworze, bo przecież nie przyjmował, bo przychodni nie było. Na jakimś dworze, czy królewskim, czy tam książęcym, czy no, powiedzmy, mógł też się udzielać w inny sposób. Albo w innych dziedzinach. Weźmy na przykład misje jezuickie w Chinach. No zresztą, powiedzmy, o bardzo nikłym skutku, można powiedzieć, nie? Ale właściwie czym się przebijali jezuici? Techniką i matematyką, astronomią, a więc tym, co interesowało cesarza i mandarynów, musieli to znać, więc oczywiście musieli być wtedy niewykształceni. Poza tym, no, samo słowo klerk, nie, więc już mówi za siebie, nie, to był człowiek wykształcony, człowiek piśmienny, można powiedzieć.
Należący do duchowieństwa w tym szerokim znaczeniu, bo tak, to wtedy te stopnie niższych święceń i tak dalej szło to bardzo.
Ale nie tylko, dlatego że klerk to był też człowiek wykształcony, człowiek, który umiał pisać, czytać, i mógł urzędować jako sekretarz u jakiegoś tam, powiedzmy, władcy. Ciekawą książkę napisał pod koniec życia profesor Madajczyk na ten temat, tylko że ona w ogóle się mało przyjęła, rozeszła. Ja się z nim rozmawiałem na ten temat wielokrotnie i on powiedział, że po prostu to pojęcie jeszcze u nas nie zadomowiło się. I klerk to raczej ludzie wolą tam dodawać to i w środku.
Kleryk.
Kleryk, tak. Więc ta cywilizacja, która od starożytności się rozwijała, udział Kościoła był może nolens volens, powiedzmy, a więc nie bardzo może chciany, ale konieczny, nie? Weźmy na to piśmiennictwo przed wynalezieniem druku, to przecież to była domena klasztoru. Szkolnictwo, no to była domena klasztor, kapituła, no i właściwie to wszystko. Szkoły miejskie powstawały bardzo wolno, powiedzmy, i notabene bardzo często też były w rękach duchownych, nie? Chociaż nie zawsze. Także tutaj powiedziałbym, nie było tego dystansu, ale też trzeba powiedzieć, cywilizacja wtedy nie miała zupełnie zabarwienia ideologicznego, o ile my rozumiemy jako ideologię, powiedzmy, różnego rodzaju poglądy na życie, na człowieka, na jego, powiedzmy sobie, istotę i los i tak dalej. Bo jeśli chodzi o światopogląd, no to był jeden.
Uniwersalizm tak.
chrześcijański. To był jeden. Reformacja trochę zmieniła to wszystko, dlatego, że my często uważamy, i tak nie ja się mówi w historiografii, też tak się to ujmuje, że reformacja to było jakieś, powiedzmy sobie, otwarcie furtki do postępu. Może w niektórych dziedzinach, powiedzmy sobie, ale na ogół reformacja była mocnym cofnięciem się jednak do tyłu. To odrzucenie właściwie tego, co Kościół działał, no mówiąc tak trochę niedokładnie, od epoki konstantyńskiej. Poza tym samo podejście, powiedzmy, do zjawisk funkcjonujących w świecie, chociażby czary, czarownice, nie? No przecież w Kościele katolickim nie spłonęło tyle czarownic, powiedzmy,
tak,
chociażby w Genezie, gdzie był, powiedzmy, niby ten oświecony Kalwin, który nie był duchownym zresztą, bo powiedzmy sobie, ale był akademikiem, no i oczywiście, powiedzmy, uchodził za człowieka wykształconego. A przecież tam zabobon kwitnął. Tak samo zresztą luteranie nie cackali się, powiedzmy, z tym. Gdyby nie wojna chłopska, która całkowicie zmieniła bieg reformacji, to kto wie, jakby to było, bo Luter był bardzo radykalny. Powiedzmy, na przykład bardzo mało się wspomina o antysemityzmie Lutra.
Tak, to jest akurat temat, który nie wpada jako temat specjalny.
Nie, ale ja się zastanawiam, dlaczego. Dlatego, że Luter z tej epoki równego jemu antysemity nie znam, powiedzmy. No. U niego to zresztą miało całkowicie punkt wyjścia teologiczny. To jeszcze gorzej. Gdy chodzi o tę historię, jak pan był łaskaw zauważyć na początku, od epoki konstantyńskiej, no bo do epoki konstantyńskiej to Kościół musiał dbać o jedność i przetrwać. Ale epoka konstantyńska, którą też w historiografii się wielbi jako coś no niesamowicie pozytywnego dla Kościoła, miała więcej skutków negatywnych, bo pozytywne jakie były? Uznanie, że to nie była już religio illicita, tylko była uznana przez cesarza. No, nie mówiąc, powiedzmy, o tym kiju w szprychy, jakim był arianizm, powiedzmy, zadało się.
Tak, to wielka jest próba dla Kościoła.
Ale tak samo, powiedzmy, no przecież władze państwowe chętniej uznawały arianizm, powiedzmy, aniżeli chrześcijaństwo to rzymskie, jak się mówiło. No tutaj przede wszystkim do Kościoła wtargnął cały tabun karierowiczów. Z drugiej strony, powiedzmy, kto się trzymał z dala od Kościoła? Stara rzymska noblesa, a więc ci ludzie rzeczywiście, ci kultivati, a więc ci, którzy byli rzeczywiście wykształceni i oni trzymali się z daleka, dlatego że może trzeba by powiedzieć tak po marksistowsku, nie, że to była sprawa klasowości, nie? No bo to była klasa. To była klasa, no a ci klerkowie, ci klerycy, no skąd oni się wywodzili?
No nie mogli się wylegitymować prawdziwie rzymskim charakterem i pochodzeniem.
Dlaczego? Nie byli to niewolnicy, dlatego że niewolnik nie miał prawa zajmować żadnego stanowiska w Kościele. Ale to byli masa, to przecież dlaczego w Afryce chrześcijaństwo się tak rozwinęło? Dlatego, że w Afryce królowali kolonowie, a więc ci wyzwoleńcy, którzy uprawiali dla tych dużych panów rzymskich ziemię tam w Afryce, bo to były najżyźniejsze, powiedzmy. W Italii, powiedzmy, to z tego by nie wyżyli. Znowu, powiedzmy, ta cywilizacja rzymska, jakby nie było, może to nie jest ścisłe, ale jednak Kościół ją przechował, panie, to nie ma dwóch zdań. Chociażby poprzez język plebsu, bo językiem plebsu była łacina, greka była językiem
intelektualistów.
No bardzo szybko jednak już, powiedzmy, V, VI wiek to już jest, powiedzmy, Benedykt. No to są tacy papieże jak Grzegorz Wielki, niektórzy, no to są wędrówki ludów, które były takim właściwie tsunami.
Tak, tak, i one zmiatały, zupełnie nowy świat.
Tak, tak, nowy świat. Tak, tak. Ale ci, którzy przeszli i usiedli na chwilę, już byli chwytani od razu, powiedzmy, i wciągani w ten świat chrześcijański.
Księże profesorze, dotarliśmy do tego momentu, w którym no, nie było wstyd być chrześcijaninem, bo okazało się, że to chrześcijanie przyjmowali trochę też jakby już z pozycji byłego już, ale jednak ciągle pełnego splendoru chrześcijańskiego cesarstwa. Tak? No, na to miejsce wchodzili barbarzyńcy, zastawali z jednej strony rzymskiego patrycjusza Benedykta, który tworzy wspólnoty takie dosyć niezwykłe, małe wspólnoty mnichów, z drugiej strony mamy jakąś kulturę właśnie, mamy jakiś wielu takich biskupów otoczonych nimbem świętości. No mamy także pewne wzory, jeszcze nie takie sprecyzowane, ale wzory także chrześcijańskiego władania, bo byli też już cesarze, którzy próbowali być równocześnie chrześcijanami. Jak udała się ta lekcja, czy barbarzyńcy, którzy spojrzeli na chrześcijaństwo i może najpierw trochę byli Arianami, ale potem stali się w końcu kiedyś katolikami. W ten sposób powstała nasza Europa, prawda?
No tutaj koniecznie trzeba zwrócić uwagę, powiedzmy, na kolonie rzymskie, nie? A więc, powiedzmy, no nie tyle może Brytanię, bo to było trochę, powiedzmy, leżała tak na uboczu, ale Frankonia. Tutaj właściwie chrześcijaństwo europejskie, jeśli tak można mówić, ja tego słowa w tej chwili już przestałem lubić, to słowo, powiedzmy, bo tak wiele znaczeń ma, że naprawdę trudno się połapać w tym. Ale to chrześcijaństwo, to przecież wyrastało we Frankonii. I to Frankonia, gdzie Limes, to był Ren, powiedzmy, nie? I po prawej stronie Renu to jeszcze wszyscy tam, można powiedzieć, na drzewach prawie siedzieli, nie w buszu takim. A po lewej stronie to były obozy rzymskie, to była kolonia Agrippina, Toxanten, Trebir. I to były duże ośrodki. Dzisiaj ja tam kiedyś przejechałem się po tych obozach. To było coś nowoczesnego na dzisiejszą skalę po prostu. Tam już tylko fundamenty zostały, ale i z tego widać. I dlatego, powiedzmy, ta mieszanina. Z jednej strony, no przecież Frankowie. No Frankowie to ci tam Bajuwarzy czy inni ci, którzy, powiedzmy, w środkowej Europie, to byli tak samo, tak byli jak, no może trochę lepiej niż tam Wandalowie, czy nawet Wizygoci, czy Ostrogoci. Ale to też były, powiedzmy, plemiona barbarzyńskie. I teraz te plemiona barbarzyńskie przynosiły ze sobą witalność przede wszystkim. Rzymianie byli slaczali, siedzieli tam w tej rawennie koło, no i właściwie spożywali resztki, powiedzmy, z dawnego
bogactwa
stołu.
Swojego imperium.
Tak, ja nie chcę tutaj z porównaniami przeskakiwać przez te kilkanaście wieków, ale są pewne sygna, że ta historia się powtarza, powiedzmy, to jest niewątpliwe. I chrześcijaństwo nadawało temu wszystkiemu co? No nie mówię, że tutaj depozyt wiary, powiedzmy, oczywiście to jest najważniejsze i nie możemy tego bagatelizować, sprowadzać tylko roli chrześcijaństwa do jakiejś roli cywilizacyjnej, nie? To była też ekonomia zbawienia, to trzeba powiedzieć. Ale z drugiej strony, te ludy prymitywne, taki Teodoryk na przykład, no to był taki sobie zakapiel trochę, nie? One się szybko cywilizowały przez zetknięcie się z chrześcijaństwem. Przede wszystkim szkoła do nich docierała, słowo pisane, prawo rzymskie w wydaniu praktycznym. Nie mówię tutaj, powiedzmy sobie, o tym jako o dyscyplinie naukowej,
tak,
ale
tak,
o praktycznym.
Jako...
I technika.
I technika rzymska.
Weźmy na przykład benedyktynów może mniej, ale przecież cystersi później. No to przecież oni rozwinęli technikę uprawy roli, w ogóle rolnictwa. Ja powiedziałbym, że dzisiejsi, powiedzmy, panowie, którzy się tym zajmują, powinni się tym zainteresować trochę.
My w każdym razie już akurat, jeśli chodzi o cystersów, my również w Polsce zawdzięczamy im po prostu chyba to, że nauczyli nas gospodarować. Tak,
no to wszędzie, nie tylko w Polsce. Dlatego, że benedyktyni mieli zbyt duże dobra, żeby je uprawiać. Poza tym mieli inny cel, bo to było przygotowanie do eremityzmu. Nie? A ci nie, oni byli koinobici, powiedzmy. Oni wspólnie żyli, mieli dobra. Ich założyciel wyraźnie powiedział, tyle, ile możemy sami obrobić. A ponieważ to nie było za dużo areału, a wiadomo, że wtedy wydajność z hektara nie była taka jak dzisiaj, dlatego musieli szukać po prostu technik, które by wzmogły, powiedzmy, ich dochody czy plony, no przy większym wysiłku, no a mniejszych powierzchniach. Europa była pokryta lasami, nie? Wykarczować kawał ziemi to wtedy było bardzo trudno. XII wiek, właściwie to powstają miasta, bo te miasta rzymskie, które były, przecież Rzym miał ile? No, około miliona miał. A kolonia w najlepszym rozkwicie średniowieczu miała 25 tysięcy.
Tak. Potężne miasta.
No tak. Jak ja chodziłem, jeździłem po Turcji, po tym wybrzeżu, które było siedliskiem właściwie chrześcijaństwa wschodniego.
Dawna Jonia, tak? Czy chodzi o Azję Mniejszą? Tak?
Tak. Tutaj powiedzmy aż do Miletu jechaliśmy tam, na sam róg. Tam miasta, te biblijne, 600 tysięcy mieszkańców. 400 tysięcy, nie? To były duże miasta, takie jak teraz. I te miasta przy przejściu starożytności w średniowieczu, one właściwie prawie wyginęły, nie? Zmieniła się struktura społeczna, powiedzmy, infrastruktura zmieniła się. Wandalowie, Wizygoci, Ostrogoci to byli wędrowniczkowie. Oni nie zakładali miast. Oni sobie budowali namioty, popasali i jechali dalej, nie? Kartagina to było przecież potężne miasto, tak, nie? Tak. Ale 100 lat nie przeżyła, powiedzmy.
Ale o tych barbarzyńcach ktoś kiedyś powiedział, że to właśnie przyjechali na swoje miejsce w Europie i w końcu w pewnego dnia zsiedli z koni.
No to prawda, to prawda. Bo właśnie oni byli cały czas, powiedzmy, in via, unterwegs, tak. Jak to się mówi, po drodze, w drodze. I tam zsiedli z koni i jak już zsiedli z koni, zobaczyli, że tu dobrze być, zostaniemy tu. Przecież oni szli gdzieś z Azji, powiedzmy, nie? I byli pchani.
Tak, przez kolejne, tak, jak domino. Pchani.
I tu nagle, powiedzmy, przeszli w pobliżu Alp, po północnej stronie Alp i częściowo po południowej, bo też tam się wlewali Ostrogoci. I oni nagle stwierdzili, że nikt ich nie pcha.
Tak.
Jaką mieli sprawować władzę? Skąd mieli wzorzec? Z Rzymu. A kto ich tego nauczył? Duchowni, którzy ich, powiedzmy, misjonowali. Więc dlatego, jeśli się mówi o Kościół, o cywilizacja w tym czasie, nie było innego czynnika. A jaki inny czynnik był? Karol Wielki, powiedzmy, założył akademię swoją, powiedzmy, miał swoją kaplicę, nie? Ale sam pisać nie umiał ani czytać. Nie? Natomiast dbał, żeby tam byli tacy,
którzy potrafią pisać. Tak. Poza tym dobierał sobie, jak, mimo że, osobiście nie umiejący czytać, dobierał sobie dobrze lektury, bo kazał sobie czytać Państwo Boże.
Wiele rzeczy, tak. Bo on uczestniczył w posiedzeniach tej akademii i tam czytali to. Proszę pana, powiem trochę to z jakąś dygresję, bo to też się przyda może. Jeśli ja go w liceum gdzieś w 60-tych latach, to z biedy po prostu na wakacjach jeździło się z cukrowni na kontraktację rzepaku, czy tam pomiary cukrówki i tego. No i na tych ziemiach zachodnich, bo ja jestem z zachodniej Polski w ogóle, nie, na odzyskanych ziemiach. I tam byli ludzie, proszę pana, Zabługa, różni tacy, nie, no oberwani, widni, panie, przyszli, przecież to wiadomo, jak to było, nie? I niektórzy to tacy byli filozof, dosłownie. On potrafił mnie truć cały dzień, powiedzmy, o różnych rzeczach. Ja mówię, panie, a podpisz pan polówkę. O nie, co to, pisać ja nie umiem. Także i literaty, ale
bardzo rozwinięty. Tak.
Więc to było też tam tak samo. Nie, Karol Wielki nie musiał umieć pisać, tak. Bo miał skrybów, powiedzmy, go tam czytali mu i tak dalej. Ale ludzi, których on dobierał, szczególnie na stanowiska kościelne, ci musieli być bardzo wykształceni, powiedzmy. Tego wymagał i to było.
No Alcuin, którego sprowadził, no, w ogóle figura wyrastająca ponad epokę.
No, ale takich jak Alcuin, może takich dokładnie takich nie było, ale tam było sporo ludzi wykształconych. Nie? I teraz powiedzmy, kto przesadzał tę uczoność czy tamte organizacje w teren? Missi Dominici. A więc to byli wysłannicy, czyli można powiedzieć tacy ruchomi gubernatorzy, którzy z kolei znowu Karol dobierał też tylko takich, który umiał zapisać. Tak, bo to już nie było karbowanie na kiju, tak jak było w Słowiańszczyźnie, to musiał zapisać. Stąd powstały te dokumenty ciekawe, powiedzmy, które dotychczas tam żyją. I powoli od czasów karolińskich, nie, i powstania Cesarstwa Zachodniego, które było notabene schizmatyckie w stosunku do Cesarstwa Rzymskiego, którego ośrodek był, wiadomo, Bizancjum. Powoli teraz zaczyna się kształtować również nomenklatura, jakbyśmy dziś powiedzieli, świecka. I tu ja nie mówię, może trochę za wcześnie to widzę, ale już X-XI wiek to już jest rywalizacja. I tutaj ludzie Kościoła muszą już wtedy narzucać pewne swoje normy, dlatego że one ipso facto już nie wchodzą. Na przykład dyktatus papy Grzegorza VII to jest przedziwny dokument, powiedzmy sobie. No, dzisiaj jak go czytamy z wielką rewerencją, może w skutku tego papieża, nie? Ale mówię, qui sibi vult, czego on chciał, nie? Właściwie. No za dużo chciał, nie? A Innocenty III, powiedzmy, on tam tego cesarza młodego wychował, powiedzmy sobie. Ale potem, jak się z nim, powiedzmy, obszedł? Bo jego władza jeszcze wtedy przeważała nad władzą cesarską.
No, była teologia władzy najwyższej, która duchowo w sprawach
tych... No nie wszyscy się z tym zgadzali.
To prawda, spór o to. O
Fryderyk II? Nie.
Ale zapłacił za to ekskomuniką.
No tak. No, zapłacił niby za to, że nie chciał iść na wyprawę.
Tak.
Z tym, że można powiedzieć, jego dyplomacja była 100 razy lepsza niż ta wyprawa krzyżowa. To jest inna sprawa.
Tak, ponieważ okazał się lepszym dyplomatą niż krzyżowcem.
Tak. I poza tym się okazało, że powiedzmy, no przecież można było tą drogą więcej uzyskać, niż przy pomocy tego. Z tym, że proszę pana, znowu, jeśli chodzi o... Nie, no to jest szeroki temat, ten leży na uboczu. Takie wyprawy krzyżowe, proszę pana, no one były oczywiście Deus Vult, nie idziemy. Ale ci, co szli, powiedzmy, to raczej szli po bogactwa wschodu, to trzeba powiedzieć coś szczerze. Nie?
Motywacje musiały być tam różne.
Ale wie pan co, jak ja na przykład patrzę tam te w Turcji obecnej, resztki tego chrześcijaństwa wschodniego, tutaj trzeba by pytać, co Kościół ma do czynienia z cywilizacją. Tu dopiero. Jak zwiedza się, powiedzmy, te pieczary, to proszę pana, malowidła, które Turcy mocno zepsuli, ale które pochodzą z IV wieku, wcześniejsze nawet, no to proszę pana, to jest kultura przez duże kanie i powiedzmy, no, jeśli to wtedy tam było, kiedy zachodnia Europa, no jeszcze w zasadzie siedziała w lesie, nie?
Tak, 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 tak. Wszystko to przychodziło to tego, na całą tę cywilizację ze wschodu.
Ze wschodu. Tak. I powiedzmy sobie, o ile Grecy dawali myśl, to tamci dawali tę kulturę materialną też, nie, powiedzmy sobie. Rzym dawał politykę, Grecy dawali myśl, a tamci kulturę materialną. Bo z czego korzystał Rzym, powiedzmy, z tego? Te wszystkie, tego, no przecież to robili albo Grecy, albo ludzie ze wschodu sprowadzani, przecież to jest jasne.
Chrześcijaństwo na progu średniowiecza i potem średniowieczne jako miejsce, w którym najlepsze elementy dziedzictwa antycznego zostały wprowadzone, zostały, jakby to powiedzieć, ochrzczone, wprowadzone w,
no, w pewnym sensie,
chrześcijańskiego
tak,
myślenia. Mówiliśmy o czasie, w którym chrześcijaństwo spotkało się z kulturą pogan. Mówiliśmy o czasie, w którym poganie, ale już zupełnie inni, barbarzyńscy, uczyli się od chrześcijaństwa nie tylko wiary, ale także i kultury. No ale mamy też czas, nowożytność i współczesność, gdy wzniesiono sztandary cywilizacji, wolności, także różnych nowych idei przeciw Kościołowi, czyli świat, który chce się obyć bez Kościoła, chcąc być przez to właśnie nowoczesny, samodzielny i tak dalej. To jest trochę tak, jakbyśmy mówili o czasie, w którym my żyjemy, bo to jest tak, że dzisiaj chrześcijaństwo i Kościół są sprowadzane do jakiejś siły tam prywatnego przeświadczenia, tak, wiary. Wierzysz, nie wierzysz, to jest kwestia jakiegoś twojego wnętrza, ale cywilizacja płynie jakimś obojętnym religijnie nurtem, tak?
Właściwie to się zaczęło po wojnie 30-letniej. Dlatego, że wojna 30-letnia, ona miała jeden najbardziej, nie mówię o wymordowaniu tam połowy Europy, nie, ale najbardziej negatywny skutek jej, to był relatywizm, ambiwalencja. Nic nie było stałego, dlatego, że wszystkie autorytety padły. Padł autorytet cesarza, padł autorytet kościoła. Również, powiedzmy, protestanci, którzy tutaj odegrali bardzo dużą rolę, powiedzmy, w zasadzie musieli ostatecznie przyjąć to, czego narzucili im panowie niemieccy, książęta niemieccy po wojnie chłopskiej. A więc tak, możecie sobie mówić teologicznie, co chcecie, byliście, nie byli tylko nowochrzczeńcami, no bo to ci głoszą rewolucję socjalną, ale rządzić w kościele rządzi Landesherr, Landesbischof. I proszę pana, to jest coś strasznego. Luther wszystko robił, żeby kościół oderwać od sfery cywilno-politycznej.
Tak.
I ten kościół najbardziej się zatatyzował, proszę pana. I dlatego tutaj, jeśli mówimy o rozdźwięku tego, o którym pan redaktor wspomniał, to on dotyczy nie tylko kościoła katolickiego. On dotyczy chrześcijaństwa, bo kościół katolicki już był tylko częścią chrześcijaństwa. Z tym, że chrześcijaństwo znowu według naszych pojęć to są te wyznania reformacyjne, to znaczy to jest wyznanie, powiedzmy, luterańskie, to jest wyznanie kalwińskie, czyli kościół reformowany i helwecki. Ja byłem kiedyś, powiedzmy, w Kapel, tam gdzie Polek zwingli, powiedzmy, na takiej konferencji międzynarodowej. W czasie przerwy jesteśmy tak z takim jednym z proboszczów i tych profesorów tamtej tych akademii, byli na tarasie takim, no i tak myśmy rozmawiali. On mój widzi ksiądz mój ten krzaczek tam na tej wzgórzu, o tam Polek Zwingli, nie? I ja mówię, i nie ma tam żadnego pomnika? Nie, no i po co pomnik? Mówię, no, to nie, no, tam my wiemy, gdzie to jest i tak dalej.
Przekazujemy
tak
sobie.
Tak. I ja mówię, wie pan, mnie uderza jedna rzecz tutaj, no, której nie mogę zrozumieć. Przecież ja zadałem pytanie, na przykład, czy chrzest jest konieczny do tego, żeby przynależeć do kościoła. I była długa dyskusja i potem się okazało, że wasze wyznanie uważa, że nie jest konieczny. Luteranie, że tak, katolicy, że tak, ale nawet kalwiniści, ale wasze, że nie. On powiada, tak, bo mówi, u nas taka jest teologia, powiada, mówi, no przecież pisma Zwinglego to są takie tam trzy małe książeczki, mam je zresztą w oryginale. A on mówi, bo Zwingli tylko pół roku studiował teologię, nie? No Luther był doktor, był...
Tak, tak, co prawda młody, tak, szybko tak, promowany, ale...
Ale tego. Natomiast wojna 30-letnia przyniosła sceptycyzm w stosunku do wszystkiego. I zniknęły autorytety. To, co jeszcze było w czasie reformacji. Przecież były te autorytety. Cesarz był autorytet. Przecież Luther musiał cały czas być pod ochroną, bo by go spalili. Przecież cesarz by go spalił. No, był wyrok na niego, nie? A teraz nic, powiedzmy sobie tego. Natomiast w płaszczyźnie horyzontalnej rozwija się niesamowicie, powiedzmy, zabobon. To jest coś niesamowitego. Kościół nie mógł nad tym zapanować po prostu. Inkwizycja, no nieraz się mówi, no tak, hiszpańska, bo rzymska inkwizycja nikogo nie zabiła, ale hiszpańska. No mówi się, że hiszpańska inkwizycja miała, ofiar było sądzonych, to znaczy nie wszystkie były stracone, około 10 tysięcy. Otóż hitlerowcy na Majdanku w ciągu jednego dnia zabili 18 tysięcy ludzi.
Tak, tak, to są inne skale. To
tak, to jest zupełnie tego. Jeśli ktoś dzisiaj na przykład mówi, no inkwizycja. Inkwizycja to była zła rzecz, w naszych pojęciach była zła rzecz. Gdy chodzi o tamte pojęcia, to była obrona establishmentu.
No ale poza tym jeszcze powinniśmy pamiętać, że inkwizycja wprowadzała jednak pewien ład prawny i porządek procesowy.
Mówię, obrona establishmentu, tego ustanowionego ładu przez prawo i tak dalej. Oczywiście, że się myliła bardzo często, jest inna sprawa, Dlaczego tam byli dominikanie? Dlatego, że byli ekspertami w teologii. A teologia była znowu kryterium. I teraz, proszę pana, na ten galimatias taki polityczno, powiedzmy, ideologiczny, jaki nastąpił po wojnie 30-letniej, nałożyły się odkrycia geograficzne, odkrycia w nauce, szczególnie w fizyce i matematyce, i oświecenie. To jest też problem. My często oświecenie trochę upraszczamy. Co to było oświecenie? No, to było, powiedzmy, cogito ergo sum, powiedzmy, a więc, powiedzmy, on zresztą nie był człowiekiem oświecenia. Branie wszystkiego na rozum, nie? I tak jak kiedyś zachłystywano się objawieniem, powiedzmy, włącznie ze Starym Testamentem, tłumaczono wszystko księgami objawionymi, teraz wszystko chciano wytłumaczyć rozumem. Jak to się powiodło do tych dzisiejszych czasów, no to my widzimy przecież.
Tak, jesteśmy dzisiaj bardziej sceptyczni.
Technika tak, ale powiedzmy tego. I tutaj, powiedzmy, Kościół zaczął przegrywać. Dlaczego? Dlatego, że mu brakło przeważnie brachium sekulare. Bo co cesarz, powiedzmy, któryś 806 abdykował, był co prawda zawsze arcykatolicki i tak dalej, no ale to nie było żadna osłona. Poza tym, no, Kościół po prostu nie dysponował żadnymi środkami, no, które by mogły przekrzyczyć, jak to się mówi, tych sawantów, którzy się pojawili wtedy. To jest temat, który tylko tutaj napoczynamy.
Tak, tak, oczywiście.
To jest temat sam dla siebie, ale to jest bardzo ciekawy temat.
Proszę państwa, tak jak tu przed chwilą ksiądz profesor powiedział, dotknęliśmy tylko pewnych zagadnień, ale myślę, że ksiądz profesor zrobił przez swoje wypowiedzi smak tym, którzy rozumieją, że historia jest lekcją, nauczycielką życia, pokazuje, jak w różnych sytuacjach, tutaj w tym wypadku, jak w różnych sytuacjach chrześcijaństwo, no, musiało albo być świeżym, nowym członkiem towarzystwa, wchodzić do towarzystwa, znaleźć się, a w pewnym momencie być nauczycielem tych, którzy przyszli jako barbarzyńcy, aż w końcu być także, no, rodzicem, można powiedzieć, niedocenianym przez tych, którzy byli własnymi dziećmi, bo w końcu ci, którzy odrzucali Kościół, jako ci sawanci, a to byli ludzie wychowani przez Kościół. Większość z nich wyszła gdzieś...
Nie zawsze w rodze religii.
Nie zawsze od początku w rodze religii. Ale rzecz skończyła się tym wybuchem, którym tutaj już nie mówiliśmy, wybuchem rewolucyjnym. Kiedyś trzeba będzie pewnego dnia wrócić jeszcze do tej rozmowy.
Jeszcze bym dodał tylko tu, że Kościół zawsze się spóźniał, dlatego że zawsze musiał wszystko sprawdzić. A tamci, oni byli takim, no, Prometeuszem, można powiedzieć.
Od razu rzucali ideologię.
Tak. I tego, i od razu, o, masz tu, widzisz, jestem. I oni się nie musieli z tym liczyć, ale Kościół, jeśli chciał zachować swoją doktrynę, musiał się z tym liczyć.
Sprawdzał i badał różne zagadnienia. Tak,
dlatego te wszystkie beatyfikacje czy kanonizacje to też...
Też są z jakimś opóźnieniem.
Tak.
Dziękuję bardzo, księże profesorze, za rozmowę. Dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam na następne nasze konwersatorium za tydzień, jak zwykle w niedzielę o godzinie 13. Do usłyszenia. Konwersatorium Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.